To, co początkowo wydawało się błogosławieństwem, okazało się przekleństwem. Pierwsza linia w Meksyku to nie jest idealne miejsce, żeby dobrze wejść w rywalizację, szczególnie kiedy z tyłu czai się niezwykle odważny, piekielnie szybki, a do tego głodny swojego pierwszego tytułu kierowca, tak jak Max Verstappen. Po niedzielnym wyścigu pozostało gdzieś wrażenie, że Verstappen wygrał tylko dzięki Bottasowi. Ja kompletnie się z tym nie zgadzam i za chwilę postaram się Wam pokazać dlaczego. I to jest tylko jeden z wielu powodów, dla których warto nie oddalać się od odbiornika, warto zostać ze mną. Jest czwartek, 11 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym dla nas dniu, spotykamy się też w wyjątkowych okolicznościach. Na szczęście, mimo tej całej otaczającej nas zawieruchy, zdecydowana większość z nas nie musi w codzienności posuwać się do żadnych heroicznych aktów. To wcale jednak nie oznacza, że powinniśmy być bierni w tej naszej codzienności. Uśmiechnijmy się czasem do siebie tak po prostu, pomóżmy starszej sąsiadce wnieść zakupy do mieszkania, czy wrzućmy do kosza te 3 butelki po piwie, które gdzieś od tygodnia leżą na chodniku. Być może nikt tego nie zauważy, na pewno nikt za to Wam nie da orderu, ale ja głęboko wierzę, że w tych małych rzeczach kryje się potężne przesłanie. Potężne przesłanie kryje się również w manewrze, który Max Verstappen wykonał tuż po starcie niedzielnego wyścigu. Manewr, który dał mu prowadzenie, jest jednocześnie esencją jego talentu, odwagi i osobowości. Osobowości, która coraz bardziej zaczyna dojrzewać. Ale wróćmy na moment do sobotnich kwalifikacji, kwalifikacji bardzo nieudanych dla Red Bulla. Źródłem wszelkiego zła miał być Yuki Tsunoda, który niespełna 24 godziny później został przez Helmuta Marko całkowicie oczyszczony z zarzutów. W czasie wywiadu na polach startowych Marko powiedział: Yuki nie zrobił nic złego, to inżynierowie powinni pamiętać o tym, żeby reagować, lepiej reagować w takich sytuacjach. Oni powinni wykazać się większą przytomnością. W przypadku Red Bulla również, można tak powiedzieć, nawalili inżynierowie, nie trafiając z ustawieniami, szczególnie chodzi o opony tego samochodu w końcówce, w Q2 i w Q3. Tor ewidentnie odjechał, Red Bull nie był w stanie się do tego zaadaptować. Najlepsze zostało gdzieś wcześniej, Mercedes był w stanie reagować i to przełożyło się na ten dobry, ostateczny wynik. To dzięki temu Mercedes zmaksymalizował tempo samochodu, Red Bull gdzieś to tempo stracił. To wszystko spowodowało, że Mercedes nastawiony na start z drugiej linii musiał szukać nowego pomysłu na rozegranie tego wyścigu. Dysponując słabszym tempem wyścigowym, co można było wyczytać po tych piątkowych zajęciach, szanse na utrzymanie pozycji kryły się szczególnie w strategii, szczególnie w tym, żeby trzymać tą pozycję na torze. Oba zespoły miały świadomość, że start będzie kluczem do tego wyścigu. Mercedes miał grać zespołowo, Red Bull szukać swojej szansy w cieniu na najdłuższym dojeździe do pierwszego zakrętu, jaki mamy w kalendarzu. James Vowles zdradził w cotygodniowym materiale Mercedesa, że plan był bardzo prosty: wykorzystać Bottasa do tego, żeby podciągnął Lewisa Hamiltona do pierwszego zakrętu, podciągnął go w swoim cieniu aerodynamicznym. Wspominał o tym również sam Lewis Hamilton, trochę rozczarowany po tym wyścigu, że to się nie udało. Kluczem całego planu był mocny start Walteriego Bottasa, a ten był zaledwie dobry, był zaledwie poprawny na poziomie startu Maxa Verstappena. Z całej trójki najlepszą inicjalną reakcją z pól startowych wykazał się, popisał się właśnie Lewis Hamilton i szybko stało się jasne, że trzeba szukać rozwiązań awaryjnych, bo Lewis nie był z tyłu, ale po prawej stronie samochodu Walteriego Bottasa. Tym rozwiązaniem awaryjnym mogło być wywiezienie szeroko, głęboko poza tor Maxa Verstappena przez Walteriego Bottasa, ale to się nie wydarzyło. Za co fala krytyki, szczególnie ze strony Mercedesa, szczególnie po wyścigu, tuż po wyścigu, wylała się właśnie na fińskiego kierowcę, a z winą Bottasa trochę jak z winą Tsunody dzień wcześniej. Mógł zachować się lepiej, ale to nie on był głównym powodem porażki. On nie był, moim zdaniem, źródłem wszelkiego zła, które się wydarzyło w ten niedzielny wyścig, czy w to niedzielne popołudnie. Bottas zrobił to, do czego zdążył nas przyzwyczaić. Wyłączył się z walki koło w koło. Zajął centralną pozycję na torze, trzymając się odpowiednio bezpiecznie od Lewisa Hamiltona i od Maxa Verstappena. Kiedy plan spalił na panewce, Valtteri Bottas jakby chciał powiedzieć po prostu: ja się wycofuję, bawcie się dalej sami. Rzeczywiście to dohamowanie do pierwszego zakrętu w wykonaniu Valtteriego Bottasa było bardzo bezpieczne, bardzo asekuracyjne I trochę mu się nie dziwię. Fakt, zespół oczekiwał od niego bardziej zaciętej rywalizacji, szczególnie z Maxem Verstappenem, no ale gdyby Bottas doprowadził do kolizji z Verstappenem, nie wiemy, czy nie wyłączyłby z rywalizacji również Lewisa Hamiltona. Bottas wybrał opcję bezpieczną, zespół oczekiwał od niego więcej agresji. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół tego zespołu, wokół Walteriego Bottasa, wykluczyłbym jakąś celowość takiego działania, a raczej Bottas gdzieś z tyłu głowy miał to, że to oni są kandydatami do Mistrzostwa Świata, niech to rozstrzygają między sobą. Z pozostałej dwójki to Verstappen był gotowy mocniej zaryzykować, i to jest moim zdaniem kluczowy moment tego wyścigu. Opóźnione hamowanie nie wynikało tylko z chłodnej kalkulacji, z tego, że jest po tej bardziej czystej, bardziej przyczepnej stronie toru. To Wojtek, przedstawicieli Mercedesa, o tym mówił, że James Walz mogło przełożyć się na kilka metrów bardziej głębokiego hamowania. Tymczasem Max Verstappen zahamował kilkanaście metrów dalej niż Lewis Hamilton. Są różne wyliczenia, niektórzy mówią 15, niektórzy nawet 25 metrów. Taki dystans dzielił tych kierowców w momencie, kiedy nacisnęli pedał hamowania. Niesamowita odwaga, choć z drugiej strony, gdyby przestrzelił, mógł dość bezpiecznie wyjechać poza tor, było tam miejsce i wrócić. W zasadzie w miejscu, na którym był, więc nie straciłby pozycji, mógł ją zyskać trochę tak podobnie, jak to robił Fernando Alonso jeszcze niedawno. Czyli do odwagi musimy dodać też całkiem dużą porcję inteligencji w przypadku Maxa Verstappena. I to nie był jedyny moment w wyścigu, kiedy Verstappen ryzykował, pokazał swój prawdziwy charakter. Pamiętacie tą pierwszą nieudaną próbę Walteriego Bottasa odebrania tego najszybszego okrążenia? Ona się nie udała. Nie udała się dlatego, że Max Verstappen, wiedząc, co się dzieje, zwolnił prawie 3 sekundy na okrążeniu, zatrzymał Bottasa za sobą w tej krętej sekcji toru i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Na nieszczęście dla Verstappena Bottas miał jeszcze jedną próbę i ta próba udała się finalnie. Natomiast to, że Verstappen jadąc bezpiecznie po pierwsze miejsce, po te 25 punktów, jeszcze ryzykował, narażał się, żeby ten punkt został gdzieś przy nim, czy przy Sergio Perezie, to pokazuje, że ten chłopak, mimo że się uspokoił, mimo że opanował swoje nerwy, nadal ma gdzieś w sobie tą żyłkę hazardzisty, no i niesamowitą odwagę, ale ta odwaga tym razem jest poparta jeszcze większym talentem, jeszcze większą kontrolą nad samochodem i kontrolą swoich własnych emocji, czego wcześniej na pewno brakowało. Verstappen i Hamilton zrobili w tym wyścigu to, co do nich należało, a nie był to łatwy wyścig z punktu widzenia zarządzania i temperaturami samochodu, i temperaturami opon. Tutaj szczególnie Lewis Hamilton mocno się musiał napracować. A jak spisali się ci pomocnicy, którzy w końcówce mają do odegrania bardzo ważną rolę, i ta ważna rola to nie tylko rola w klasyfikacji kierowców, ale również szczególnie w klasyfikacji konstruktorów, bo tutaj robi się też bardzo równo i teraz każdy z nich może zdecydować o tym, jak ta batalia się zakończy. Bottas, tak jak wspomniałem wcześniej, pojechał na swoim poziomie, choć z zadaniami mocno napisanymi przez zespół, i może właśnie dlatego Bottas nie był tak zaangażowany. Wiedział, że nie jedzie dla siebie, ale jedzie bardziej dla zespołu, bardziej dla Lewisa Hamiltona. To wszystko gdzieś pewnie rozgrywało się w jego głowie, ale nie miałbym tutaj do niego jakichś specjalnych pretensji. Bottas miał też ogromnego pecha, to wszystko mogło się potoczyć inaczej, a ten pech spotkał go właśnie w tym pierwszym zakręcie. Ten kontakt z Danielem Ricciardo w zasadzie zakończył, czy zniwelował jego szansę na bardzo, czy nawet dobry rezultat w tym wyścigu. Jeśli dodam do tego niewyjaśnione jeszcze do tej pory problemy w alei serwisowej, ten długi postój, mechanik miał problem ze zdjęciem koła, nakrętka zeszła, koło nie chciało. Drugi z mechaników pomógł, narażając tym siebie na oparzenie ręki, wsadził gdzieś rękę głęboko, zsunął w końcu to koło i Bottas mógł ruszyć dalej do rywalizacji. Specjaliści Mercedesa nie byli zachwyceni tym, jak sędziowie podeszli do tej całej sytuacji, tego kontaktu Bottasa z Ricciardo. Oczekiwali kary dla Ricciardo, bo to wszystko było podwójnie bolesne. Raz, że Bottas na starcie już stracił szansę na dobry rezultat, a potem Ricciardo jeszcze praktycznie cały wyścig pokazywał Bottasowi swoje tylne skrzydło. Bottas nie miał w zasadzie podejścia do Ricciardo. Te temperatury momentalnie w samochodzie szły w górę. Trzeba było odpuścić, znowu złapać trochę świeżego powietrza i próbować atakować. Sędziowie prawdopodobnie ocenili tą sytuację przez pryzmat pierwszego okrążenia, pierwszego zakrętu, dlatego Ricardo nie otrzymał żadnej kary. Patrząc na obrazki z samochodu Daniela Ricciardo. Nie było tam jakiejś szalonej próby wyprzedzenia wszystkich w pierwszym zakręcie. Fakt, zblokował lekko koło, ale również Valtteri Bottas bardzo ostro, bardzo agresywnie zamknął ten pierwszy zakręt. Zmiana kierunku była bardzo duża i pewnie dlatego sędziowie stwierdzili, mamy tu do czynienia z takim typowym incydentem wyścigowym. O tym, jak trudna była jazda w brudnym powietrzu, tym rozrzedzonym powietrzu w Meksyku, przekonał się również Sergio Perez. Miał tempo, żeby dogonić Hamiltona, ale kiedy już go złapał, żadna z tych dwóch prób, które podjął, nie zakończyła się sukcesem. Chyba że Lewis popełniłby błąd, ale Lewis ostatnio tych błędów raczej nie popełnia. Podobnie jak w Austin, utrzymanie się w tej strefie DRS było niezwykle trudne. Sekunda to jest taka magiczna bariera, kiedy kierowcy naprawdę zaczynają się ślizgać w tym samochodzie, niezależnie od tego, jaki mają poziom docisku. W Meksyku to im dokuczało jeszcze bardziej. Szczególnie ze względu na te temperatury jednostek napędowych, ale również układy hamowania, które szły bardzo mocno w górę. Kilka kółek, a w zasadzie jedno kółko za rywalem i wszystko było już na czerwono na wyświetlaczu kierowcy. Zauważcie, że Perez po tej pierwszej próbie w końcówce odpuścił na kilka okrążeń, temperatury nieco spadły, samochód się uspokoił, mógł zaatakować ponownie, no ale ten atak również nie zakończył się sukcesem. Christian Horner żartował, że nie udało się, żałował, że ta sytuacja z soboty paradoksalnie zadziałała na korzyść zespołu. To, że startowali z drugiej linii, pomogło w tej sytuacji, a żałował tego, że nie udało się zakończyć tego wyścigu na pozycji 1 i 2. Nie udało się wywalczyć takiego typowego dubletu, choć chwalił bardzo swój zespół za pracę, jaka została wykonana w garażu przez mechaników, również na pitwall, ale moim zdaniem właśnie pitwall przespało jedną z szans na to, żeby Perez znalazł się przed Hamiltonem. Zanim o tej straconej szansie, słowo na temat problemów Red Bulla z tylnym skrzydłem, które dokuczały zespołowi zarówno w piątek, jak i w sobotę. W niedzielę już o tych problemach raczej nie słyszeliśmy, a to z uwagi na charakterystykę tego problemu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ekipa z Milton Keynes do Meksyku przywiozła tylko trzy tylne skrzydła w tej specyfikacji z największym dociskiem i nie produkuje się więcej, dlatego że taki pakiet stosowany jest przez Red Bulla tylko w trzech miejscach. Stosowany jest w Monako, na Węgrzech i właśnie w Meksyku. I te przygody Sergio Pereza w piątkowym treningu i zniszczenie jednego ze skrzydeł oznaczało, że zespół został bez elementu zamiennego, bez części zamiennej, i dlatego mechanicy musieli łatać te pęknięte skrzydła, reagować na te wszystkie problemy, nie mogli po prostu wykonać takiej prostej zmiany. A dlaczego? Dlaczego pojawiały się te problemy? Tutaj dotykamy pewnego błędu projektowego, czy niedoszacowania ze strony specjalistów Red Bulla. Te problemy, które się pojawiały, wynikały głównie z obciążeń, jakie działały na górny płat tylnego skrzydła w momencie, kiedy kierowcy zamykali system DRS. Mimo mniejszego docisku, te prędkości osiągane przez Red Bulla były większe, stąd te większe obciążenia działające na mechanizm DRS, i to właśnie w tym obszarze dochodziło do pęknięć, w tym obszarze było duże ryzyko awarii. Wszystko wygląda na to, że Red Bull czy specjaliści Red Bulla nie przewidywali, że ten samochód w tym sezonie będzie w stanie gdziekolwiek pojechać tak szybko, stąd te normy wytrzymałościowe zostały ustawione na takim poziomie, na jakim były. Natomiast ta dodatkowa prędkość, której Red Bull nabrał na przestrzeni sezonu, spowodowała, że te obciążenia były wyższe niż planowane, stąd pojawiły się jakieś drobne pęknięcia. To sugeruje, że szczególnie Honda wykonała ogromny krok do przodu. Wykonała taki krok, którego sam Red Bull, który jest bardzo blisko we współpracy, nie spodziewał się w trakcie tego sezonu. Duży punkt dla Hondy. Jeżeli uda się wygrać ten tytuł, to Honda na pewno będzie miała w tym ogromny swój udział. A teraz wracam do tej sytuacji z Perezem, tą straconą szansą, bo Perez na pierwszym stincie mocno naciskał kierowcę Mercedesa, naciskał Lewisa Hamiltona. Można było spróbować podciąć, moim zdaniem, wiedząc, że w samochodzie jest tak duża ilość dodatkowego, niewykorzystanego tempa, bo jadąc z tyłu to brudne powietrze jednak przeszkadza. Problemem dla specjalistów Red Bulla siedzących na pitwall była dwójka kierowców Ferrari, którzy byli za Perezem gdzieś w okolicy 19, 20, 21 sekund i cały czas utrzymywał się ten dystans, więc Perez, zjeżdżając na zmianę do swoich mechaników, teoretycznie wyjechałby za nimi lub pomiędzy nimi, bo te różnice były naprawdę niewielkie. Red Bull czekał. Gdyby zareagował wcześniej, być może ten efekt byłby lepszy. Na co wskazuje sytuacja z Lewisem Hamiltonem? Bo to Mercedes zdecydował się jako pierwszy pociągnąć za spust i zwrócił uwagę na to, że Hamilton wyjechał pomiędzy Sainzem a Leclerciem. Natomiast Leclerc bardzo szybko zjechał do alei serwisowej i otworzył Lewisowi tor. Wydaje mi się, że to ryzyko było warte podjęcia. Perez na miękkich oponach miałby znaczną różnicę tempa, biorąc pod uwagę tempo jego okrążenia wyjazdowego po zmianie i tempo Carlosa Sainza na tych zużytych oponach, ta delta to byłoby nawet 3 sekundy. Podobnie byłoby pewnie z Leclerciem. Finalnie to Mercedes jako pierwszy skorzystał z takiej możliwości zjazdu, czym moim zdaniem odebrał Perezowi szansę na to, żeby mieć możliwość powalczenia o tą drugą pozycję w swoich rękach. W tej sytuacji Red Bull mógł tylko przedłużyć to okno pit stopu, wydłużyć tą różnicę pomiędzy stanem opon, tam było aż 11 okrążeń, i liczyć na to, że Lewis Hamilton w końcówce straci tempo, co jak widzieliście po prostu się nie wydarzyło. Mieli na tyle tempa, że mogliby kręcić wokół nas kółka, a i tak by wygrali. Te słowa Toto Wolffa, choć mocno przerysowane, chyba najlepiej oddają to, jak wyglądała ta rywalizacja między Red Bullem a Mercedesem, szczególnie w niedzielę. Bottas mógł nieco wpłynąć na scenariusz tego niedzielnego wyścigu, ale moim zdaniem nie wywróciłby go do góry nogami. Dałby dodatkową opcję strategiczną, będąc w czołówce Mercedesowi, no ale to Red Bull miał tutaj swoje pionki, chyba lepiej rozstawione, na pewno szybsze na tym torze w Meksyku. Choć to Yuki Tsunoda ma wszystko, żeby być jak ninja, to cichym, niewidocznym, a jednocześnie bardzo skutecznym kierowcą kolejny raz okazał się Pierre Gasly. Fantastyczna i trochę samotna jazda w samochodzie, który w ten weekend zdawał się mieć naprawdę bardzo dużo tempa, bardzo dużo potencjału. Niewiele zabrakło, aby po starcie Gasly znalazł się przed Perezem, czym sprawiłby na pewno dużą niespodziankę, ale pewnie gdzieś z tyłu głowy usłyszał głos Helmuta Marko i słowa: pamiętaj, kto cię zatrudnia, Pierre. Gasly chyba nauczył się wybierać swoje pojedynki, to na pewno nie był pojedynek dla niego. Nawet gdyby go wygrał, przeszłość pokazuje, że Marko raczej nie wziąłby tego za pozytywny aspekt, ale raczej byłoby to potwierdzenie tych wszystkich negatywnych myśli, które Helmut Marko zdecydowanie ma na temat Gasly'ego. W pojedynku z Alpine jest remis, tam jest identyczna ilość punktów i francuska ekipa musi czuć się zaniepokojona i jest zaniepokojona, szczególnie tym, że do Gasly'ego powoli dociąga Tsunoda. Tsunoda, który ewidentnie odrobił swoje zadanie domowe. Może ten weekend, który za nami, tego nie pokazuje, ale tego tempa w wykonaniu Tsunody było więcej. On w ten weekend grał zespołowo, on w ten weekend miał zupełnie inne zadania do wykonania. Fernando Alonso tylko z 2 punktami, ale za to w doborowym towarzystwie, bo przed sobą miał również dwójkę mistrzów świata, również kierowców z dość wysokim, z dość dużym PESEL-em. Raikkonen liczył na więcej, ale elementem, który ograniczał jego tempo, były opony, a konkretnie konieczność ich oszczędzania. Ten samochód miał zdecydowanie więcej potencjału w ten weekend. Dla Vettela celem na ten wyścig było trzymanie się z dala od kłopotów i to mu się udało. To finalnie dało punkty. Bardzo niezadowolony z tego, jak zespół obsłużył go w ten weekend, był Antonio Giovinazzi. Tam widać już te porozwodowe konflikty, kłótnie i nikt stara się już nie trzymać tych wszystkich sztywnych ram. Giovinazzi otwarcie przed kamerą włoskiej Sky powiedział, że jest przekonany, że zespół celowo, z premedytacją zagrał przeciwko niemu, w co trochę wierzyć mi się nie chce. Z drugiej strony mają fantastycznego stratega i tak dziwny ruch. Trudno to wszystko tak naprawdę zrozumieć. Punkt, jedynie punkt na otarcie West dla McLarena i powoli gdzieś ucieka szansa na to trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Ewidentnie przystawiła Ferrari, odcina kupony z wdrożenia tej poprawionej jednostki napędowej. Strategia w ostatnich latach nie była mocną stroną Ferrari, ale tym razem to zagranie z wdrożeniem tej nowej jednostki napędowej naprawdę trzeba pochwalić. Gdy rozwój nadwozia odbywa się pod tym samym dachem, gdzie wykonuje się rozwój jednostki napędowej, ma się pewną przewagę i trzeba ją wykorzystywać, i Ferrari właśnie to robi. Szansą dla McLarena mogła być sytuacja, w której ta dwójka kierowców Ferrari zaczyna ze sobą mocno rywalizować, ale i na to chyba nadziei nie ma, szczególnie po tym weekendzie, który za nami. Leclercowi ciężko było przełknąć tą informację, którą dostał od inżyniera, że Carlos jest szybszy od ciebie, natomiast zaufał zespołowi, zaufał swoim partnerowi, oddał pozycję, bo plan na ten wyścig był jasno nakreślony od samego początku. On miał w pierwszej fazie wyścigu powalczyć z Gaslym, druga faza wyścigu należała właśnie do Sainza, stąd ten przedłużony pierwszy wyjazd. Sainz naciskał, próbował, ale się nie udało. Finalnie oddał swojemu partnerowi pozycję i całość tego, co się wydarzyło, zagra tylko na plus dla tych dwóch kierowców, dla zespołu. Oni zaczynają, jeżeli sobie nie ufali, to teraz na pewno będą sobie ufali i wiedzą, że w takich sytuacjach, kiedy umówią się na początku wyścigu, wszystko zostanie obgadane, żaden z nich nie zrobi nic głupiego, nie zrobi czegoś przeciwko swojemu partnerowi z zespołu. Na tym etapie rywalizacji Red Bull zdaje się być mocno rozpędzony, ale obie strony nie kryją, że mają świadomość, że to wszystko może się bardzo szybko wywrócić, czy bardzo szybko odwrócić. Wystarczy choćby jedna awaria i będąc przy tym w Brazylii, to jest chyba ostatni moment na to, żeby tak świadomie, z premedytacją wziąć jakąś nieregulaminową jednostkę napędową i wystartować z karą, bo szansa na wyprzedzanie tam jest dość duża, a jednocześnie to jest ostatni moment, kiedy ten użytek, dobry użytek z nowej, pachnącej, wyjeżdżającej prosto z fabryki jednostki napędowej można po prostu zrobić. I tutaj patrzcie szczególnie w kierunku Lewisa Hamiltona, bo kilkadziesiąt minut temu ukazały się sugestie, że w trakcie ostatniego weekendu były jakieś anomalie z ciśnieniem wody w jednostce napędowej Lewisa Hamiltona. Z kolei Helmut Marko mówi, z moich informacji wynika, że zrobią to tutaj kolejna jednostka spalinowa, kolejne 5 punktów na starcie. Lewis będzie musiał gonić, choć na ten moment, ale tu już mówię z pewnym żartem, może być to trudne, bo kontenery ze sprzętem utknęły gdzieś po drodze. Według informacji sprzed dosłownie kilku minut, zanim włączyłem kamerę, jednostki napędowe nadal są gdzieś poza padokiem. Z kolei takie zespoły jak Ferrari, McLaren, Haas i Alfa Romeo nadal czekają na swoje samochody. Powodem opóźnienia ma być zła pogoda w Meksyku w poniedziałek, kiedy ten transport miał wyruszyć, dlatego ten transport jest opóźniony. Natomiast na ten moment nie jest przewidywana jakakolwiek zmiana grafiku tego weekendu wyścigowego, który przed nami, choć FIA zastanawia się nad tym, czy nie zrezygnować z godziny policyjnej. Mechaników prawdopodobnie czekają długie nocne godziny pracy nad tym, żeby przygotować te samochody do rywalizacji. Niezwykle ciekawy przed nami weekend wyścigowy, rozgrywany według tego innego grafiku, grafiku, w którym jest mało czasu na dodatkową pracę, na pracę nad ustawieniami. Taki samochód, szybki samochód wyjęty prosto z pudełka, może być naprawdę ogromną wartością i taki szybki samochód wyjęty prosto z pudełka może mieć w ten weekend po raz kolejny zespół Red Bulla, ale jak będzie, zobaczymy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam, że kolejny raz byliście ze mną. Myślę, że jutro lub w sobotę kolejna okazja do tego, żeby się spotkać. Trzymajcie się i do zobaczenia.